na sekundę przeniesiemy się do Europarlamentu, żeby podsłuchać przez chwilę, jak wygląda przesłuchanie kandydata na komisarza. W tym wypadku chodzi oczywiście o Janusza Wojciechowskiego i przesłuchanie przed Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Posłuchajmy na chwilę.
Słuchacie Radia Wnet.
Chciałbym zapamiętać jedno słowo z dzisiejszego popołudnia. Tym słowem jest dialog. Zawsze byłem otwarty na dialog i będę nadal otwarty na dialog. Będę angażował się w dialog z państwem, z całą Komisją Rolnictwa i z każdym z państwa indywidualnie. I chcę także tym dialogiem.
Popołudnie Wnet.
Tak mówił o dialogu i mówi cały czas Janusz Wojciechowski w swoim kończącym wystąpieniu. Ponad 2 godziny przesłuchania za nami. Całości przesłuchiwał się i uczestniczył profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rzeczywiście to było bardzo kluczowe oczywiście w tłumaczeniu, bo Janusz Wojciechowski posługuje się wyłącznie językiem angielskim w czasie tego przesłuchania, stąd tłumaczenie za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego, które państwo mogli usłyszeć, ale clue było zrozumiałe, dialog, porozumienie, to były te słowa, które najczęściej towarzyszyły naszemu kandydatowi na komisarza.
Zgadza się, panie redaktorze, tak było. Rzeczywiście, no można powiedzieć, wysłuchanie, to jak i poprzednie, w którym uczestniczyłem, było spokojne. Ja dzisiaj miałem spotkanie z polskimi dziennikarzami, którzy tu odwiedzili parlament, nie oczekiwali tu jakiejś burzy politycznej. Nic takiego nie nastąpiło.
Chociaż ostatnie pytanie dotyczyło spraw finansowych Janusza Wojciechowskiego.
Tak, ale ono było takie trochę, żeby o to zapytać, to zapytał poseł z Europejskiej Partii Ludowej z Luksemburga, no, kraju też bardzo znanego z pewnych kwestii
z pieczą opitego przestrzegania wszystkich zasad finansowych, i którego politycy wszyscy mają czyste ręce.
No właśnie, jest takim wzorem dla nas wszystkich, więc staramy się, jak patrzymy, gdzie jest taki wzór, to patrzymy na Luksemburg. No tak, ale to w zasadzie to było tylko takie właśnie pytanie, żeby padło, no, prawda, ze strony tej grupy, która też, no, jako duża grupa będzie miała decydujący głos. Za chwilę będzie posiedzenie koordynatorów, bo to jest zawsze tak, że po takim wysłuchaniu zbierają się koordynatorzy i oni ustalają stanowisko parlamentu, musi 3/4 jakby uznać, że wysłuchanie przebiegło pozytywnie. No a potem jest taki jeszcze dokument sporządzany, żeby jakby zachować na papierze te obietnice, które zostały przez kandydata komisarza.
Panie profesorze, w tym wysłuchaniu Janusz Wojciechowski zwiększył swoje szanse na zaakceptowanie przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, czy je obniżył?
No, ja bym powiedział tak, to znaczy, że jeżeli chodzi o te sprawy polityczne, myślę, że zwiększył, prawda? Że zwiększył na pewno. Jeżeli widziałbym pewne zagrożenie, to one dotyczyło tego, że rzeczywiście na niektóre pytania odpowiedzi były bardzo takie ogólne, prawda? Że będę współpracował, że powinniśmy wypracować strategię. To może się pojawić jako zarzut, no tak jak znam posiedzenia koordynatorów, bo wtedy się będzie oceniać, no, czy odpowiedzi były przekonujące. No jeżeli porównuję to z niektórymi innymi kandydatami, no to tam tego konkretu było więcej. Przy czym muszę powiedzieć, że tamci kandydaci znowu mieli bardzo ułatwione zadanie, bo dotyczyło pewnych sfer, w których łatwiej jest mówić o przyszłości, w którym nie ma tak mocnych i silnych interesów, jak w przypadku rolnictwa. Ja nie jestem.
Ale to z tego wynikało, bo pewnie nie wszyscy radiosłuchacze, nie wszyscy Polacy na bieżąco i pasjami oglądają każde przesłuchanie na komisarza przed Unią Europejską,
tak,
ale to
nie,
było...
to szkoda bardzo, to szkoda, no bo też, to są pasjonujące wysłuchania.
Też więc... żałujemy, ale to było dojmujące doznanie, że Janusz Wojciechowski mówi niesłychanie ogólnie, nawet w swoim wstępnym 15-minutowym referacie, do żadnej konkretnej sprawyśmy nie usłyszeli, co się stanie z rolnictwem, były tylko...
No więc tutaj widziałbym no naprawdę trochę jedną słabość i mam lekką pretensję do doradców, żeby być może wynikało to z tego, żeby unikać antagonizowania, prawda, jakiejś, którejś, prawda, z frakcji, z którejś z grup, prawda, czy z grup interesów w rolnictwie. Natomiast wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby taką no, silniejszą wizję zarysować. Zwłaszcza, że pytania można było przewidzieć, prawda, dotyczyły klimatu, właśnie mniejszych gospodarstw, no tam ochrony, prawda, rolników przy związku z otwieraniem rynków globalnych i tak dalej. I wydaje mi się, ja wielokrotnie rozmawiałem z panem Januszem Wojciechowskim, wiem, że on ma bardzo tutaj wyraziste i ciekawe poglądy.
Ale ich nie ujawnił na tym przesłuchaniu specjalnie.
No niestety muszę stwierdzić, że rzeczywiście nie byłoby fair, prawda, gdybym powiedział, że to było maksimum tego, co można było powiedzieć. Więc to jest, tutaj się trochę obawiam, tak, że trochę się obawiam. Mam nadzieję, że to będzie uznane przez tych koordynatorów, którzy znają przecież pana Wojciechowskiego też z jego pracy w tej komisji, no jako... nie jako zapowiedź tego, że on będzie unikał pewnych tematów, tylko że no właśnie jako to danie szansy na także parlamentowi, żeby w przyszłości wypracować taką strategię. Ale tego mi rzeczywiście zabrakło. No zabrakło mi tego, że takiej wizji mocniejszej nie tutaj się, to ona się nie pojawiła. No i to trochę szkoda.
Panie profesorze, a ten temat klimatu, bo też to było uderzające w tym przesłuchaniu, że Janusz Wojciechowski i był dużo pytany i sam dużo mówił o kwestiach klimatycznych, jakby rzeczywiście ten nowy zielony ład stał się podstawą myślenia o gospodarce i w ogóle polityce europejskiej w nowej komisji.
Tak, przy czym to jeszcze trzeba dodać, że to wysłuchanie było przed dwiema komisjami, komisji Agri, czyli komisji rolnictwa i komisji Envi, czyli komisji, która zajmuje się sprawami właśnie klimatu. No i to jest no, ważna kwestia i ona się oczywiście łączy z rolnictwem, no bo tutaj wszyscy pytają wtedy, jaki będzie wkład rolnictwa w osiąganiu celów klimatycznych, no to jest na przykład zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku. Tutaj też można było trochę ostrzej, prawda, czy bardziej w sposób taki bardziej wyrazisty może coś powiedzieć, zaproponować. No więc, Unia, no zwłaszcza tutaj jeszcze zwracam uwagę, że takim tym kierującym, prawda, wiceprzewodniczącym do spraw klimatu będzie znany doskonale Franz Timmermans i jemu pan Janusz Wojciechowski, jeżeli obaj zostaną oczywiście zaaprobowani, będzie jakby podlegał w tej sprawie. Więc no, trochę mi zabrakło tutaj właśnie takiego liczb tego, co można by było zrobić, jaka jest sytuacja w rolnictwie, ile jest emisji, no czegoś i co można by w tej kwestii no, z jakimś pomysłem, prawda, co można by było zrobić, żeby rzeczywiście rolnictwo przyczyniało się, zmieniało się w tym kierunku bardziej ekologicznym, a padły znowu dosyć ogólne sformułowania, że małe gospodarstwa, że no i tak dalej, prawda, ale trochę było za mało tego. Myślę też z punktu widzenia tych grup ekologicznych które są też bardzo ideologiczne, to może być trochę niewystarczające.
Na jakich zasadach głosują ci koordynatorzy? To jest decyzja polityczna, czy rzeczywiście jest tak, że teraz będą rozbierać na czynniki pierwsze i tą ustną, i tą pisemną część wysłuchania pana Wojciechowskiego?
Tak, no to wszyscy pytają, znaczy odpowiadają na pytanie sobie, czy kandydat odpowiedział na pytania, czy spełnia te warunki, czy odpowiada im, prawda, czy oni łączą z nim nadzieję, prawda, na to, żeby pewne cele, które są ważne dla poszczególnych grup politycznych, zrealizować. No i tak się ocenia. No ja dzisiaj byłem też na takim właśnie posiedzeniu koordynatorów. One są zawsze in camera, nie są publiczne, dotyczące pani Marii Gabriel, która będzie się zajmowała młodzieżą i innowacją. No i to jest taka właśnie wymiana. Potem zdanie się opracowuje pewien dokument, który podsumowuje takie wysłuchanie i to, co zostało powiedziane. Więc no cóż, trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało, żeby...
A ja kiedy będzie decyzja? To dzisiaj zapadnie, czy to jest kwestia dni najbliższych?
Ja myślę, że już dzisiaj po tym... A potem jest głosowanie, więc na komisji. Najpierw jest decyzja tych koordynatorów, prawda? Czy ich jakby rekomendacja, czy... Jak mówię, musi być 3/4... koordynatorów, żeby kandydat jakby został zaaprobowany. Potem jest jeszcze tak, że istnieje też taka możliwość no, ponownego wysłuchania już krótszego, prawda? Albo, no, albo uznaje się, że kandydat, koordynatorzy uznają, że kandydat nie spełnia tych oczekiwań, które towarzyszą, prawda, tej kandydaturze na tę właśnie inną funkcję.
Panie profesorze, na koniec zmieńmy temat okiem i polityka, ale także socjologa. Nasza kampania krajowa, kampania wyborcza na 12 dni przed wyborami wygląda jak?
Ja byłem właśnie wczoraj trochę jechałem po Polsce dosyć długą trasę, byłem gdzieś na południu Polski. No, widać tę kampanię, jest w sensie takim, prawda, w wszystkich wioskach widać twarze naszych kandydatów i miasteczkach, i dużych miastach. Także kampania jest intensywna. Wszyscy wiemy, że jest duża stawka tych wyborów. To jest też stawka europejska, bo Polska jest ważnym krajem europejskim. Poza tym no, trochę tutaj się mierzą różne siły takie, które chciałyby jednak reformy, też reformy Unii, czy trochę innej polityki europejskiej z tymi, którzy no, chcieliby tak, żeby było tak, jak było zawsze, prawda, nawet jeszcze przed 2014 rokiem, ale już niekoniecznie tak, jak to chcieli sobie, myśleli o Europie, o Unii, ojcowie założyciele Unii, czy początków integracji europejskiej. No cóż,
a oczy Brukseli są zwrócone na Polskę? To jest tak, że europosłowie i ci bardziej konserwatywni, ci bardziej liberalni patrzą i liczą, jak je, która opcja wygra nad Wisłą?
Ja myślę, że sami europosłowie to no tak w miarę się interesują, natomiast oczy tych, którzy rzeczywiście w polityce europejskiej się liczą, paru ważnych stolic europejskich, no są bardzo zwrócone na Polskę, bo to jest niezwykle, niezwykle istotne, gdyby zdarzyło się coś, co z mojego punktu widzenia byłoby katastrofą. O, no to ta katastrofa, to znaczy, że do władzy dochodzi w Polsce opozycja, koalicja, no to jest również katastrofa, która ma konsekwencje, miałaby konsekwencje europejskie. No i no ale miejmy nadzieję, mam nadzieję, że Polacy rozumieją, jaka jest stawka i przede wszystkim pójdą zagłosować
i pod tym apelem,
opcją, którą może mogę śmiało i tu się nie powiem, nazywam opcją patriotyczną.
Ale pod tym apelem, żeby pójść głosować w ogóle, to możemy się wszyscy podpisać. No wybory.
Proszę bardzo się podpisywać.
13 października.
Ja dołączam jeszcze swój własny apel, panie redaktorze, lista numer 2.
I pod tym apelem podpisać już się nie możemy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. 17.06. Zakończyło się przesłuchanie kilkanaście minut temu Janusza Wojciechowskiego na kandydata na komisarza do spraw rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. No i być może dzisiaj, jak powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski, będzie wiadomo, jak zagłosuje komisja i czy kandydat rządu polskiego uzyska akceptację posłów w Brukseli. To tyle z Warszawy. 17.06 na zegarach, a w Krakowie jest Krzysztof Skowroński.
I też jest ta sama godzina. Gdybym popatrzył się przez okno, to widziałbym teraz most na Wiśle, bo my jesteśmy na Wiśle, nie nad Wisłą, tylko na Wiśle, bo prowadzimy programy z barki, która przycumowała przy nadbrzeżu, które jest usytuowane niedaleko Wawelu i widzimy przez okno, widzimy też Wawel. Ale
cały czas zbieramy komentarze i oceny po przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego, naszego kandydata na komisarza w Komisji Europejskiej. No i nieoficjalne informacje wśród tych osób, które uczestniczyły w tej debacie, są takie, że socjaliści, czyli druga największa frakcja, prawdopodobnie będzie składać wniosek o dodatkowe przesłuchanie naszego kandydata. Opinia wśród europarlamentarzystów jest taka, że merytorycznie to było za mało, żeby poprzeć Janusza Wojciechowskiego, że pytania były zbyt ogólne. No i podobno sytuacja nie jest dobra. To wszystko nieoficjalne informacje prosto z Europarlamentu.
A to jest Popołudnie Wnet z Krakowa. Profesor Andrzej Szczerski, Instytut Historyk Sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się.
Brat Andrzeja Szczerskiego, ministra w
Krzysztofa.
Brat Krzysztofa Szczerskiego, bo o Krzysztofie Szczerskim Krzysztofa Szczerskiego zapowiedział Łukasz Jankowski, więc teraz mówię, że to jest brat Krzysztofa, Andrzej Szczerski, profesor. Jak początek roku akademickiego?
Pracowicie. W tej chwili mamy jeszcze obrony prac magisterskich, ostatnie tych spóźnialskich studentów, a jutro już zaczynam zajęcia. Dzisiaj inauguracja uroczysta, ale tak naprawdę praca jest na naszych uczelniach od początku września już bardzo intensywna.
Zbieramy rozmaite informacje na temat reformy pana premiera Gowina. Pan profesor Andrzej Nowak bardzo krytycznie podszedł do reformy. Pan doktor Michał Lubina, który był przed chwilą gościem Popołudnia Wnet, powiedział, że z jego punktu widzenia to jest chaos, a z pana punktu widzenia?
Ja czekam na efekty spokojnie, ale zdaję sobie sprawę z rzeczywiście tych zagrożeń, które nawet nie tyle w samej reformie tkwią, tylko w systemie ewaluacji pracowników oraz tego, jak w przypadku humanistyki ta ewaluacja będzie się przekładała na tematykę badań, ich poziom, ich oryginalność. To nie są błahe sprawy i będziemy dopiero obserwowali z czasem, jak to się będzie rozwijało, ale na pewno jest tak, że podchodzimy do tej reformy z rezerwą.
Bo?
Obawiamy się tego, że ten system ewaluacji, który znakomicie się sprawdza w przypadku nauk ścisłych i on jest tam esencją przyznawania środków na badania, które muszą być szybko weryfikowane w standardach uniwersalnych czy międzynarodowych. W przypadku humanistyki, która ma to znaczenie bardzo często regionalny, jest bardzo ważne dla miejsca, w którym powstaje, gdzie pewne wartości, treści są szczególnie istotne, ale one mogą być niedostrzegane z perspektywy takich globalnych standardów. Więc humanistyka będzie na takim globalnym systemie ewaluacji cierpieć. To znaczy są pewne treści, które my musimy na przykład w Polsce badać, ponieważ są one ważne dla naszej kultury narodowej, natomiast one mogą być marginalne z perspektywy jakichś globalnych problemów, które humanistyka próbuje tu i tam pokazywać. W związku z tym ten balans między jednym a drugim musi być zachowany, a w obecnym systemie wydaje się, że będzie z tym bardzo trudno.
A na czym ten system ewaluacji polegał?
System ewaluacji polega na tym, że mierzymy dorobek naukowy w sposób bardzo precyzyjny za pomocą punktacji, która jest przyznawana za określone publikacje, zdobywanie grantów, uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i pod warunkiem uzyskania takich oto punktów czy grantów jesteśmy cenieni wyżej, w związku z tym mamy środki na badania, możemy się rozwijać. Natomiast pytanie brzmi, jakiego typu tematy są preferowane, jakiego typu zagadnienia są doceniane, w jaki sposób na przykład historia regionalna w ogóle jest dostrzegana z perspektywy badań, które mają być na przykład skoncentrowane na problemach, które są dotyczą całego świata, na przykład migracji. W związku z tym mamy zasadniczy kłopot w tym, że może się okazać, że pewne kluczowe dla polskiej historii badania, mówię tu o historykach sztuki, są na tyle marginalne z perspektywy tych globalnych tematów, że po prostu nie będą w ogóle finansowane. No i wtedy jest dla humanistyki to jest uwiąt intelektualny.
Ale nie będą finansowane dlatego, że nie będzie odpowiedniej ilości punktów, a te punkty jest taka tabelka z punktami, artykuł w gazecie zagranicznej, 3 punkty, artykuł w jakiejś innej gazecie fachowej, 4 punkty
tak,
i tak dalej.
Są takie gazety, są takie pisma, są takie wydawnictwa, które są szczególnie cenione, są też pewne modele współpracy, które są szczególnie cenione, na przykład konsorcja międzynarodowe. To jest bardzo ścisła weryfikacja. To dla wielu osób może być zaskoczenie, jak bardzo humanistyka jest właściwie tak gdyby certyfikowana przy pomocy liczb, ale tak właśnie jest. I te punkty są dla nas dużym wyzwaniem. Ta ustawa stwarza pewne możliwości rozwijania pewnych lokalnych projektów badawczych, ale one są nie będą na pewno tak dobrze finansowane, jak te, które są szczególnie cenione, czyli międzynarodowe.
Pan premier Gowin tak mocno powiedział, że humaniści mogą powalczyć. Dlaczego o historii Polski mają nie pisać polscy historycy? Dlaczego nie mają publikować tego w języku angielskim? Dlaczego o sztuce mają nie pisać polscy historycy sztuki i to po angielsku? Dlaczego to ma się nie czytać? Może oni po prostu chcą być w tym zaścianku polskim, żyć i nie potrafią wyjść na zewnątrz?
Ja wszystko biorę w dobrej wierze, też takie słowa, bo rzeczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ten proces awansowania tematyki badawczej związanej z Polską się dokona w jakiejś przewidywalnej, dość krótkiej przyszłości, ale to jest złożony proces i on wymaga wsparcia też ze strony państwa. Nie można tego po prostu tak oddać tylko i wyłącznie uczelniom, które na bieżąco muszą się szybko rozliczać i muszą bieżąco realizować swoje wyniki badawcze, właśnie zdobywać te punkty i granty. Więc jeżeli taka sytuacja miałaby kiedykolwiek miejsce, no to nad nią trzeba dopiero popracować. W tej chwili jest to prawie rzecz biorąc, praktycznie biorąc niemożliwe. W związku z tym jest pytanie, czy od razu rzucamy się na tak głęboką wodę, skaczemy, czy raczej odwrotnie, czy powinniśmy to przygotować. Ja z drugiej strony doceniam to wezwanie do bycia międzynarodowym, ale proszę pamiętać, że w polskiej nauce jest problem niedofinansowania na poziomie nie tylko środków na badania, ale przede wszystkim środków na wynagrodzenia dla pracowników nauki. To jest temat, który jakoś gdzieś nam uciekł, prawda? Ale stopień zaawansowania takiego badawczego wynika też ze stabilności życia, która wynika z wynagrodzenia. Nie musimy robić zbyt wielu rzeczy naraz, prawda, żeby dostać odpowiedni efekt badawczy. No i tu jest problem, dlatego że nie możemy oczekiwać, że uniwersytety polskie staną do równej konkurencji z tymi gigantami na Zachodzie, które są dużo lepiej zafinansowane. W związku z tym uważaliśmy w kręgu humanistów, że lepiej jest wspierać jak na razie te badania regionalne przy pomocy istniejącego systemu i przygotować ten moment tego właśnie awansu czy wyjścia do świata, czyli umieścić polskich naukowców w odpowiednich redakcjach, w odpowiednich instytucjach, właśnie w tych ciałach, które przyznają granty i wtedy możemy rzeczywiście mówić o równej konkurencji. A to jest cały czas przed nami.
Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem, bo wszyscy profesorowie, którzy są blisko władzy tak na dobrą sprawę, profesor Nowak, pan profesor, inni profesorowie, z którymi rozmawiamy, wszyscy krytycznie podchodzą i mówią mniej więcej te same słowa, które przed chwilą pan powiedział. To jak to się stało, że w ramach reformy nauki nie uwzględniono tego?
Na ten temat trwa też dyskusja w środowisku, ale jest pewne przekonanie o pewnym takim długim trwaniu pomysłów, które były na temat reformy nauki już dyskutowane w ministerstwie od wielu, wielu lat i one po prostu zostały przeniesione na obecne czasy. Z drugiej strony trzeba przyznać, że i premier Gowin i cały zespół, który przygotował tę ustawę, no na pewnym etapie stwierdził, że jest gotów do zmian, jest gotów do renegocjacji, jest gotów do zmiany szczegółów przez rozporządzenia wykonawcze do ustawy, więc pod tym względem jednak jakiś sukces odnieśliśmy i to myślę, że będzie procentować i to w najbliższej przyszłości. To ten rok jest taki sprawdzający tak naprawdę. Ja się spodziewam, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy nastąpi pewna weryfikacja.
I coś zmieni się w tej reformie nauki, jakoś otworzą się drzwi dla humanistów, dla badań, czy dla wolności badań, jak to określił profesor Andrzej Nowak.
Tak, bo ta wolność oczywiście nie jest tam w żaden sposób formalnie ograniczona, ale w praktyce ten system finansowania powoduje, że preferowane są pewne tematy, preferowane są jakieś ścieżki kariery. Można sobie wyobrazić nawet takiego naukowca, o tym się mówi od pewnego czasu, który jest na podstawie obecnych standardów znakomicie oceniany. Ma wszystkie odpowiednie certyfikaty, właśnie punkty, publikacje, ale właściwie nic wartościowego w życiu nie powiedział. Nie odkrył czegoś naprawdę istotnego, nie powiedział nic ważnego dla kultury, z której wyrasta, ale w tym systemie jest w stanie funkcjonować bardzo dobrze. I to jest to niebezpieczeństwo, o którym mówimy. My jakby nie obawiamy się tak naprawdę konkurencji międzynarodowej. To jest też jakiś mit, który na temat polskich naukowców jest rozpowszechniany, bo polscy badacze, humaniści, no to jest bardzo wysokiej klasy środowisko i to w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko tych, którymi ja się zajmuję, czy blisko jestem, historia czy historia sztuki. Ale to nieprawda, że sobie nie poradzą w konkurencji międzynarodowej, ale trzeba ją tak ustawić, jak powiedziałem, przygotować to wyjście, żebyśmy nie byli na straconej pozycji na starcie.
A nie jest tak, że to się w taki dziwnie uczniowski system zmienia, bo punkty i punkty i punkty i właściwie człowiek sobie myśli, no dobrze, to ja nie napiszę tego artykułu, bo to są 3 punkty, to ja napiszę inny artykuł, tam jest 5 punktów, to ja spróbuję to zrobić i jakby praca naukowa, praca badawcza idzie na drugi plan, dlatego że wiem, że muszę zdobyć punkty i tak naprawdę celem pracy naukowej będzie zdobywanie punktów i nie wiem, może profesorowie będą w dzienniczki wyposażeni, żeby te punkty sobie wpisywać, liczyć. Specjalny program Excela będzie, który to wszystko będzie potem przeliczał na granty, na pieniądze, na karierę, na lepszy stopień naukowy czy lepszą pozycję na uniwersytecie.
No tak to może wyglądać w naukach, które są łatwo certyfikowalne, czy łatwo mierzalne, prawda? W których jesteśmy w stanie określić na przykład model tak zwanego wdrożenia, czyli przekładania się tych badań teoretycznych na praktykę. Ale w humanistyce jest to bardzo trudne. Ja podam przykład z mojej dziedziny. No, myśmy się zastanawiali kiedyś, na ile wystawa może być przykładem przełożenia badań humanistycznych na tak zwane wdrożenie, czyli może być przykładem wykorzystania wiedzy do czegoś praktycznego. No, wystawy, które ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób, są jakimś elementem edukacyjnym. Ale to, ponieważ się nie mieści w systemie w tej chwili certyfikacji, że humanista, historyk sztuki nie może sobie wpisać wystawy właśnie jako zdobyczy punktowej, równie ważnej, jak jakiś artykuł w czasopiśmie punktowanym wysoko. A więc są takie miejsca, które należałoby adekwatnie dostosować do tego, gdzie rzeczywiście te nauki mają na przykład tę swoją taką aplikowalność rzeczywistą.
Ale samo słowo wdrożenie nie pasuje,
prawda,
do nauki.
My zresztą też, kolejny mit, to nie jest też tak, że polscy naukowcy uwielbiają siedzieć nad jakimiś marginalnymi zagadnieniami i całe życie zajmować się czymś, co jest nieistotne z perspektywy kultury w ogóle. Mówię teraz o humanistach. Jest dokładnie odwrotnie właśnie. To jest jedno z większych wyzwań współczesnej humanistyki, które my chętnie podejmujemy, czyli takie badania, które mają faktyczny wpływ na rzeczywistość wokół nas, jak zrozumienie jej, zresztą w tym niesamowicie szybko zmieniającym się świecie, ale też właśnie odkrywania wartości nieprzemijających. I to jest świetna rzecz, którą się staramy zajmować, ale jak powiedziałem, no trudno to czasami zweryfikować przy pomocy tej punktozy, jak ją nazywaliśmy. I to miało zniknąć z języka naukowego po wprowadzeniu tej ustawy, a na razie jakoś widzę, że wcale tak nie jest.
A punktoza to jest nowe słowo, rozumiem, określające chorobę współczesności.
Tak, no jesteśmy w takiej sytuacji, w której wolność badań deklarowana i niczym nieograniczana formalnie w praktyce jest kierowana w pewne określone kierunki właśnie przy pomocy tejże choroby punktozy i no i to się nie kończy zawsze, a właściwie bardzo rzadko wyzdrowieniem. Podkreślam raz jeszcze, że to nie o to chodzi, że humaniści w Polsce obawiają się konkurencji, czy nie mają ochoty, żeby wejść w kontakt ze światem współczesnym. Jest dokładnie odwrotnie, tylko pewnego rodzaju wolność, czy autonomia, czy specyfika tych badań powinny być bardziej uwzględnione w modelu tej ustawy.
Ale pan na pewno kilka punktów zdobył, dlatego że wyszła książka Transformacja sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Za taką książkę są punkty?
Tak, za tą książkę są punkty, ponieważ została też wydana przez wspaniałe wydawnictwo, czyli wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też w wersji anglojęzycznej i to rzeczywiście się udało, ale przyznam, że zdobycie środków na wydanie tej książki, praca nad nią, no to był bardzo duży wysiłek i właśnie związany z procesem uzyskiwania zewnętrznego wsparcia, więc to było też pewnego rodzaju przedsięwzięcie logistyczne, nie tylko naukowe.
Nie będę się pytał, w jaki sposób zmieniła się sztuka, ale co można zobaczyć teraz w Krakowie? Jakie są wystawy, na które warto pójść?
Ja jestem pod wielkim wrażeniem wystawy, która jest bardzo kameralna i bardzo specjalistyczna, ale pokazuje jakiś zupełnie nieznany aspekt polskiej historii architektury po II wojnie światowej, czyli miasto Skopje w Macedonii, które zostało zrujnowane przez trzęsienie ziemi w latach 60. i tam Polska wraz z innymi krajami świata, zwłaszcza bloku wschodniego, postanowiła wesprzeć jego odbudowę. To była wówczas Jugosławia. I tam Polacy zaprojektowali szereg budynków, w tym instytucji publicznych. I na ten temat mamy wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury. To jest kompletnie nieznany rozdział w historii architektury polskiej szerzej. Czyli taki przykład tego, jak polscy architekci swoją wiedzę, którą wynieśli z Politechnik Polskich, byli w stanie na całym świecie rozpowszechniać. I to jest taka architektura lat 60., która nie wszystkim się dzisiaj będzie podobać, brutalistyczny modernizm, ale ona wówczas na tamte czasy była bardzo nowoczesna, bardzo atrakcyjna. W Polsce też takie budynki wtedy świetne powstawały, nie wiem, Spodek w Katowicach na przykład i inne. Więc może nie aż tej klasy mamy tam realizację, ale bardzo interesujące. I to przypomina o czymś, co mnie zawsze w badaniach fascynowało, a propos tego kontaktu ze światem, że historia sztuki polskiej też działa się trochę poza Polską w XX wieku. Na przykład nasi architekci po II wojnie światowej byli twórcami znakomitych, albo przynajmniej znaczących realizacji w krajach arabskich, w krajach Afryki Środkowej, więc mamy do czynienia z takim, czy w Europie właśnie zachodniej i południowej, mamy do czynienia czasami z takimi nieoczekiwanymi realizacjami, które pokazują, że no, nie tylko ich wiedza była tutaj wykorzystywana. To w ramach takiego mówienia, że potrafimy się mierzyć ze światem. Tak, myśmy na przykład byli współtwórcami architektury, nie wiem, w Iraku, przede wszystkim no, krakowscy architekci zaprojektowali Bagdad, o czym się nie pamięta, że projekt rozbudowy Bagdadu w latach powojennych to jest zrealizowany według projektu, tutaj jest to projekt Kraków.
Jak już zobaczymy efekt pracy polskich architektów, to gdzie dalej mamy pójść?
Tych, którzy chcą oglądać klasykę, zawsze należy skierować do Muzeum Narodowego w Krakowie, do tych stałych ekspozycji jeszcze trwającej wystawy poświęconej Wyspiańskiemu. Myślę, że też warto zobaczyć bardzo kameralną wystawę na Akademii Sztuk Pięknych, która dotyczy związku między sztuką a matematyką. bo też a propos tego, jak humanistyka czasami z naukami ścisłymi się świetnie spotyka, w Galerii Akademii Sztuk Pięknych, to jest takie miejsce bardzo mało znane poza środowiskiem artystycznym w Krakowie. Jest świetna wystawa na ten temat i to jest w ogóle kapitalne zagadnienie na przyszłość do rozważenia, jak bardzo sztuka czerpała zawsze z nauk ścisłych i w niektórych aspektach no, dzięki temu stawała się jeszcze bardziej twórcza, ponieważ mogła się odnosić do pewnych pryncypiów takich zasadniczych i dzięki temu tworzyć świetną architekturę, malarstwo, rzeźbę.
I trzeci adres?
Trzeci adres, ja bym zachęcał do tego, żeby po prostu przejść się i zobaczyć, jak odnowiona została, jak odnowione zostały niektóre kamienice Krakowa w ostatnim czasie, modernistyczne. Ja jestem wielkim zwolennikiem architektury z czasów II Rzeczypospolitej i ta architektura to są ulice Sienkiewicza, Józefitów, Królewska, które urzędnicza, które często przez prywatnych właścicieli są odnawiane dzięki konserwatorskim firmom w sposób znakomity, które pokazują, że ta architektura, która czasami nam się kojarzy z czymś takim szarym, prostym, nieatrakcyjnym, jest znakomita, jest świetna pod względem formalnym, artystycznym, tam są detale, znakomite rzeźba i to, jak się to odpowiednio zakonserwuje i pokaże klasę i to ze wszystkimi detalami, tam chodzi też o okna, o bramy, klamki, nagle pokazuje się no, fantastyczna architektura polskiej nowoczesności, tej z czasów II RP i takich, takich budynków mamy w Krakowie bardzo dużo, ale też w całej Polsce i one zasługują na szacunek. Bardzo często one są właśnie w rękach prywatnych, no są po prostu kamienice, w których mieszkamy. I ta troska o nie jest w rękach nas, prawda? To już nie jest specjalistyczna wiedza czy specjalistyczne instytucje, które o nią muszą dbać. I ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak się Kraków w ostatnich latach bardzo, bardzo pod tym względem poprawił. Mamy nawet taki kodeks dobrych praktyk, jak takie kamienice odnawiać. I to jest też galeria architektury polskiej, którą powinniśmy doceniać.
Zachęcił pan nas do tego, żeby w którymś momencie opuścić barkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Szczerski był gościem Popołudnia Wnet.